Dobry wieczór Państwu. Bardzo chciałabym podziękować za zaproszenie na dzisiejszy wykład i zająć Państwu godzinę opowiadając o tym, właśnie o tym, w jaki sposób grafika może upowszechniać inne dzieła sztuki. Na wystawie Ignacego Łopieńskiego mogą Państwo oglądać piękne reprodukcje jego autorstwa wykonane według obrazów Jana Matejki, Maurycego Gottlieba, Alfreda Wierusza Kowalskiego czy Anny Bilińskiej. Jak jej ten piękny, ekspresyjny autoportret. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o kilku zagadnieniach związanych z reprodukowaniem obrazów i rzeźb w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, o technikach, w jakich wykonywano ryciny, o zagadnieniu tak zwanej, może nie tyle hierarchii technik graficznych, co konkurencji pomiędzy tymi technikami, która obowiązywała właśnie w drugiej połowie XIX wieku, o tym, gdzie można było zobaczyć ryciny reprodukcyjne, a także o grafikach wykonujących reprodukcje. W swojej dzisiejszej opowieści chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, co dotyczy sztuki polskiej. Czasami jednak wypłyniemy na szersze wody sztuki europejskiej. Jak Państwo doskonale wiedzą, grafika pełniła funkcję reprodukcyjną niemal od zarania swojego istnienia. Sława takich artystów jak Rafael czy Rubens ugruntowana została m.in. dzięki warsztatom graficznym powielającym ich obrazy i rysunki. Za doskonały przykład nowożytnej techniki grafiki reprodukcyjnej można uznać monumentalny album La Galerie du Palais de Luxembourg, wydany przez braci Jean-Baptiste i Jean-Marc Anatierów w 1710 roku. Zreprodukowano w nim najsłynniejsze chyba dzieło Petera Paula Rubensa, czyli cykl Marii Medycejskiej. Rubens wraz z malarzami, tutaj pokazuje pierwowzór tej ryciny, Rubens wraz ze swoimi współpracownikami, malarzami ze swojej pracowni, pracował nad tym zespołem obrazów w latach 1626-1622-1626 na zamówienie francuskiej królowej do jej nowej siedziby w Paryżu, Pałacu Luksemburskiego. Obecnie cykl tych obrazów można oglądać w salach Louvru. Natomiast kiedy cykl powstawał, Maria Medycejska była już wdową po Henryku IV i planowała też drugą część tego cyklu, który sławiłby czyny jej zmarłego męża. Program ikonograficzny tego zespołu malowideł, sławiący mądrość i siłę Marii Medycejskiej, ułożyła sama królowa we współpracy z kardynałem Armandem Richelieu i innymi współpracownikami dworu. Natomiast Rubensowi zostawiono pewną dowolność, jeśli chodzi o kwestie artystyczne. Tutaj pokazuję Państwu jeden z kilkunastu obrazów z tej serii, przedstawiający Marię Medycejską, która już jako królowa, czyli po zaślubinach z Henrykiem IV per procura, przyjeżdża do Marsylii, czyli przypływa statkiem do swojego nowego królestwa i witana jest przez Francję. Tutaj możemy obejrzeć, w jaki sposób ten oryginał malarski został przetransponowany na graficzną reprodukcję. Przede wszystkim od razu Państwo widzą, że to jest lustrzane odbicie. To znaczy bardzo często jest tak, że reprodukcje obrazów są właśnie w lustrzanym odbiciu. To trochę wynikało z kwestii technicznych. Oczywiście w XIX wieku i też wcześniej artyści mieli świadomość jakby tego podwójnego odwrócenia, więc czasami bardziej na to zwracano uwagę. Tu jednak możemy obejrzeć właśnie ten lustrzany efekt. I zwraca uwagę też podpis, który jest umieszczony poniżej ryciny, który dokładnie opowiada nam, co tu się wydarza. No więc co tu się wydarza? Przede wszystkim Maria schodzi ze statku w Marsylii w otoczeniu swoich, znaczy kobiet ze swojej rodziny, czyli swoją ciotką księżną Krystyną Lotaryńską, wielką księżną Toskanii i swoją siostrą Eleonorą Medycejską, księżną Mantui. I widać ją postać w takim, która jest personifikacją Francji w płaszczu, błękitnym płaszczu ze złotymi liliami. Oraz widzą Państwo po lewej stronie, baldachim. I tutaj dowiadujemy się tego już z podpisu, że pod tym baldachimem ukryty jest arcybiskup Marsylii, który wita nową królową w swojej nowej ojczyźnie. Ta postać unosząca się do słowa, która też głosi ludowi przybycie nowej królowej, a u dołu kłębią się postacie morskich bóstw, czyli Posejdon i Nereidy, które ochraniały statek Marii Medycejskiej w jej drodze do nowej ojczyzny. Ten piękny album powstał w roku 1710. Niedługo później, jakby należy do jakby poprzedniej epoki historii sztuki, ponieważ w połowie wieku XVIII zaczęły się zmiany w życiu artystycznym, które w dosyć taki charakterystyczny sposób doprowadziły do rozkwitu reprodukcji i zwiększenia odbiorców dzieł sztuki. Mniej więcej w połowie wieku XVIII, czyli od roku 1737, zaczęto organizować w Paryżu cykliczne wystawy artystyczne zwane salonami, na których malarze i rzeźbiarze mogli zaprezentować szerszej publiczności swoje dzieła. I tutaj pokazuję Państwu obraz może nie do końca znany, ale szalenie interesujący. Jest to dzieło Józefa Ema, chyba tak powinnam to przeczytać, Karol X rozdający nagrody artystom wystawiającym na salonie 1824 roku. I mimo, że jest tu scena figuralna jakby w dolnej części, to co się rzuca w oczy, to sala zawieszona aż po sam sufit obrazami. To, co jest ciekawe, to to, że ten obraz o dosyć sporych rozmiarach, bo ma ponad 2,5 metra szerokości i 1,70 m wysokości, został zamówiony wkrótce po tym wydarzeniu, znaczy po tym salonie 24 roku, przez Departament Malarstwa Louvru jako takie udokumentowanie czy tego wydarzenia i samego salonu i wizyty króla. Ale te wielkie wystawy, no właśnie tutaj ten salon pokazuję Państwu, dlatego że to była pierwsza i potem najbardziej prestiżowa wystawa malarstwa w Europie przez cały XIX wiek. Wkrótce potem jak zaczęto organizować salony, te wielkie wystawy prezentujące sztukę miały miejsce również w innych miastach Europy, a organizowane od 1855 roku wystawy światowe również miały swoje działy poświęcone malarstwu i rzeźbie. Sztuka przestała być domeną wyłącznie kościoła, królów i arystokracji, a grono jej odbiorców znacznie się poszerzyło. Równocześnie zaczęła kształtować się krytyka artystyczna w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Pomagała ona widzom zrozumieć treść prezentowanych dzieł, a również odpowiednio je wartościować. Z czasem zaczęto powoływać organizacje zrzeszające artystów oraz miłośników sztuki, działające na rzecz rozwoju życia artystycznego. Organizowały one wystawy i konkursy artystyczne, gromadziły własne kolekcje, przyznawały stypendia młodym artystom, ale również wydawały reprodukcje dzieł sztuki. Ważną rolę odgrywali także działający na szeroką skalę marszanci, tacy jak Charles Zedelmeier czy wielkie międzynarodowe firmy zajmujące się handlem sztuką, takie jak Maison Goupil, które działały na europejskim, ale również amerykańskim rynku. Zajmowały się one nie tylko obrotem dziełami sztuki, ale również wydawaniem reprodukcji, obrazów i rzeźb. Nie można nie wspomnieć o rozwoju prasy ilustrowanej. Na łamach obrazkowych tygodników, jakie nazywano w XIX wieku, takich jak Le Monde Illustré we Francji czy Illustrated London News w Anglii, w licznych niemieckich, włoskich, amerykańskich czasopismach, a na ziemiach polskich w tygodniku ilustrowanym czy w Kłosach, publikowano liczne reprodukcje obrazów prezentowanych zarówno na lokalnych wystawach sztuki, jak i w europejskich centrach takich jak Paryż, Wiedeń czy Monachium. Powstaje zatem pytanie, co myślano o reprodukcjach dzieł sztuki w XVIII, XIX i na początku XX wieku. Już twórca nowoczesnej krytyki artystycznej, Denis Diderot, uważał, że grafik dokonuje czegoś w rodzaju tłumaczenia obrazu. Jest przy tym niezwykle potrzebny, bo niejako unieśmiertelnia dzieło malarza, a jeśli ulegnie zniszczeniu, chroni je przed zapomnieniem, jednocześnie jednak przysparza sławy malarzowi, propagując ich obrazy. Denis Diderot w salonie z roku 1765 pisał: tu jednak interesuje nas tylko miedziorytnik, ów, by tak rzec, tłumacz malarza. Jest to jakby prozaik, mający przełożyć poemat z jednego języka na drugi. Znikł bowiem kolor, została tylko prawda, rysunek, kompozycja, typ ludzki, wyraz twarzy. Obraz zawsze skazany jest na zagładę. Mróz, upał, powietrze, robactwo zniszczyły już setki arcydzieł. I właśnie zadaniem rytownika jest ocalić z nich, co jeszcze się da. To też malarz, któremu choć trochę zależy na sławie, powinien utrzymywać bliski kontakt z rytownikiem. Skoro rytownik jest tłumaczem malarza, powinien ukazać jego wielkość i styl. I właśnie ta metafora tłumacza, przekładania dzieła sztuki z jednego języka, języka malarstwa, na drugi język, język grafiki, najczęściej pojawia się w tekstach dotyczących grafiki reprodukcyjnej właściwie przez cały XIX wiek. Na przykład Adam von Bartsch, który był grafikiem, ale też historykiem sztuki i autorem pionierskiego dzieła Le Peintre Graveur, które było poświęcone nowożytnym mistrzom grafiki. Był też doradcą księcia Alberta w zakresie kolekcjonerstwa. Też zestawił grafika reprodukcyjnego z tłumaczem. I tutaj znowu cytat. Znowu dotyczący przekładu. Rysinę wykonaną przez grafika według rysunku malarza można porównać do dzieła przetłumaczonego z obcego języka. Podobnie jak przekład może być wierny tylko wtedy, kiedy tłumacz zagłębi się w myśl autora, tak samo rycina może być doskonała wyłącznie wówczas, kiedy grafik uchwyci ducha oryginału i nada mu wartość za pomocą linii rylca. Krytycy następnych pokoleń szli w swoich interpretacjach jeszcze dalej. Na przykład Oscar Wilde, znany Państwu pisarz i dramaturg, wysunął takie porównanie, czy taką obserwację, że grafik jest nie tylko tłumaczem, ale także interpretatorem i krytykiem oryginalnego dzieła sztuki. I łączy to, jego dzieło łączy w sobie elementy zarówno krytyczne, jak i twórcze. Czyli jak fofortista, który wykonuje reprodukcję obrazu, pozbywa go kolorów, ale z pomocą innych technik pokazuje prawdziwą wartość kolorystyczną. Jego tony, walory, a także relacje plam. W ten sposób staje się krytykiem, który prezentuje dzieło sztuki w odmiennej formie, z użyciem odmiennych technik, łącząc elementy krytyczne i twórcze. I bardzo ciekawe, nowoczesne i zaskakujące porównanie stworzył w latach 80. XIX wieku Stanisław Witkiewicz. Warszawski malarz, bardzo wpływowy krytyk artystyczny, rysownik, współpracownik wielu czasopism ilustrowanych, porównał grafika do telefonu. Jeżeli telefon co prawda przekazuje głos, jednak jeśli rytownik nie jest odpowiednio utalentowany, może także ten głos zniekształcać. I tutaj, jeżeli mówimy przez telefon, nasz głos zmienia się w zależności od dokładności budowy aparatu. I drzeworytnik stosownie do swego uzdolnienia i sumienności oddaje mniej lub bardziej wiernie pracę malarza. I oczywiście takich tekstów i takich można by znaleźć jeszcze więcej, ale nie chciałabym tutaj przedłużyć tej takiej listy. Tylko mogłam tak jeszcze dodać, że w pierwszej połowie XX wieku zwracano uwagę na jeszcze kolejne aspekty reprodukcji, na to, że wykonanie reprodukcji, zwłaszcza reprodukcji w technice fotograficznej czy fotomechanicznej, pozbawia dzieło pewnej aury autentyczności, że wyrywa go z oryginalnego kontekstu, no ale z drugiej strony pozwala wyjść mu do widza, nawet jeżeli pokonuje pewną odległość i kontekst. Dostrzegano również, że reprodukcja właśnie pozwala zastąpić niemożliwe do odbycia podróże. Można oglądać albumy, poznać sztukę świata, nie ruszając się z miejsca. Pozwala dzięki temu analizować dzieła sztuki, których nigdy się nie widziało, a nawet pisać o nich silnie oddziałujące i wpływowe teksty. Jak już powiedziałam, od XVIII wieku nastąpił wzrost nakładów rycin reprodukcyjnych i zostały wynalezione nowe techniki graficzne, takie jak litografia, staloryt czy drzeworyt sztorcowy. Znaczy wynaleziono nowe, pewne starsze zostały zmodyfikowane czy unowocześnione, które pozwalały na osiąganie wyższych nakładów. Postaram się dzisiaj Państwu opowiedzieć o kilku z tych technikach. A w latach 80. niezwykle popularna stała się helioglawiura. To jest taka technika będąca połączeniem grafiki i technik graficznych i reprodukcji, które dawała możliwość graficznych i fotograficznych, która dawała możliwość drukowania luksusowych, eleganckich plansz i stosowana była przede wszystkim do reprodukowania popularnych obrazów. Różnorodność technik graficznych, a także rozpiętość ich cen sprawiały, że ryciny reprodukcyjne mogły dotrzeć właściwie do każdego odbiorcy. I tutaj nie wszystkie techniki graficzne uznawane były za jednakowo prestiżowe. Najbardziej ceniono klasyczny miedzioret, który miał długą historię związków z malarstwem, no i wymagał ogromnego kosztu i ciężkiej ręcznej pracy. A ogromnym prestiżem cieszyła się również akwaforta, która w latach 60. XIX wieku przeżywała swój renesans, nie tylko w grafice reprodukcyjnej, ale również, czy może przede wszystkim autorskiej, i wiele prac wykonanych w tej technice mogą Państwo podziwiać na wystawie Ignacego Łopińskiego. Nieco niżej ceniono staloryt. To była technika oparta na miedziorycie, ale zamiast płyty miedzianej używano stalowej. A technika ta została wymyślona do produkcji banknotów i znaczków pocztowych. Ceniono go nieco niżej. Z kolei litografia, która początkowo miała służyć do powielania nut, znacznie mniej. Techniki fotomechaniczne stały na najniższym szczeblu tej drabiny i lokowano je bliżej fotografii niż grafiki. W hierarchii tej trudno jest natomiast umieścić drzeworyt sztorcowy stosowany do ilustrowania książek, ale przede wszystkim czasopism, a w tej technice również wykonywano ryciny reprodukcyjne, o których opowiem Państwu pod koniec wykładu. W XIX wieku niektórzy rzeźbiarze wyspecjalizowali się wręcz w tworzeniu graficznych reprodukcji współczesnych i dawnych obrazów. Jednym ze znakomitych interpretatorów malarstwa był współpracujący z Jeanem Augustem Dominikiem Ingram Luigi Calamata, autor m.in. docenionej przez krytykę reprodukcji ślubów Ludwika XIII, nad którą pracował 12 lat, albo Mona Lizy według Leonarda da Vinci. Dla firmy Goupil, o której już wspomniałam, która zajmowała się handlem dziełami sztuki, pracował natomiast Paul Mercury, który miał skłonność do notorycznego przekraczania terminów i którego praca nad prezentowaną reprodukcją egzekucji Jane Grey według obrazu Paula de la Roche trwała 23 lata. Spośród środków polskich rytowników grafikę reprodukcyjną w technikach szlachetnych, czyli akwaforcie, miedziorycie, uprawiali Henryk Redlich, Ignacy Łopieński, czy działający we Francji i w Belgii Felix Stanisław Jasiński. Jeśli chodzi o ziemie polskie, to do najbardziej aktywnych i ważnych wydawców reprodukcji graficznych należały Towarzystwa Miłośników Sztuki. W 1854 roku powstało w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, a w 1860 roku Warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Te instytucje te były wzorowane na zachodnioeuropejskich stowarzyszeniach miłośników sztuki, które prężnie działały na przykład w niemieckich miastach. Warszawską Zachętę założyli malarze Aleksander Lesser, Wojciech Gerson i Alfred Schuppe oraz fotograf i organizator życia artystycznego Marcin Olszyński. Celem nowo powołanej instytucji była szeroko pojęta propaganda sztuki. Przyświecały jej również cele patriotyczne. Zachęta powstała co prawda jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego, ale czas jej największego rozkwitu przypada na czasy popowstaniowe. I wtedy stało się już jasne, że zbrojna walka o niepodległość Polski jest przynajmniej na jakiś czas pozbawiona szans na sukces. Nadziei na przetrwanie narodu upatrywano w jego edukacji oraz rozwoju kulturalnym i ekonomicznym. Twórcy Zachęty, których wytrwale wspierali redaktorzy warszawskich gazet, wierzyli, że można stworzyć szkołę polską w malarstwie, która mogłaby dorównać artystycznym osiągnięciom innych narodów. Tutaj musimy pamiętać, że wiek XIX to czas tworzenia się narodów w ich nowoczesnym znaczeniu, a także międzynarodowej rywalizacji. Miała ona miejsce zarówno podczas wojen w Europie i w innych częściach świata, ale przybierała również formę konkurencji na polu gospodarczym i artystycznym. Wspomniane już wystawy światowe, których kontynuacją jest dzisiejsze Expo, zaczęto organizować w 1855 roku, a poszczególne państwa prezentowały na nich swoje osiągnięcia w dziedzinach przemysłu, rolnictwa, a także w zakresie sztuki. Jeżeli kiedykolwiek mieli Państwo okazję odwiedzić teren weneckiego Biennale Sztuki, gdzie każdy kraj ma swój pawilon przeznaczony do prezentacji artystycznych projektów, mogą sobie Państwo doskonale wyobrazić charakter tej artystycznej rywalizacji. I tutaj mogą Państwo zobaczyć właśnie pawilony z Biennale w Wenecji. Te Biennale stały się międzynarodowe dopiero na początku XX wieku i wtedy zaczęły powstawać pawilony poszczególnych państw. Tutaj widzą Państwo pawilon francuski i angielski, które w jakimś sensie nawiązują do architektury charakterystycznej obu tych krajów. Pawilon francuski odwołuje się do XVII-wiecznego klasycyzmu, natomiast pawilon angielski, który został przebudowany z dawnej kawiarni, bo w czasie, kiedy tereny Biennale były zagospodarowywane, to w miejscu tego angielskiego pawilonu była kawiarnia. I on z kolei nawiązuje do takiej charakterystycznej paladiańskiej willi. Po tej dygresji, ale właściwie ponieważ wystawy światowe, których tereny, których pozostałości właściwie mamy w różnych miejscach Europy. Oczywiście jedną z najbardziej charakterystycznych pozostałości po wystawie światowym jest wieża Eiffla w Paryżu, ale na przykład w Budapeszcie też jest cały park, gdzie są pozostawione pawilony, w których właśnie prezentowana była sztuka, ale też był to rodzaj wystawy rolniczej, wystawy przemysłowej. I tak naprawdę to był taki przestrzeń rywalizacji pomiędzy narodami. Jednak po tej dygresji chciałabym wrócić do działalności Zachęty. Trzeba pamiętać właśnie, że pod zaborem rosyjskim nie istniała żadna forma państwowego wsparcia sztuki. No, o sztuki polskiej oczywiście bardzo nie istniała, to znaczy jakby była wręcz represjonowana. Tym bardziej edukacja artystyczna na poziomie akademickim. Szkoła Sztuk Pięknych, pozostałość po oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, została zlikwidowana po powstaniu w 1864 roku w wyniku represji. A oddolnie stworzona Zachęta podjęła się organizacji życia artystycznego w Warszawie, która po powstaniu styczniowym sprowadzona została do poziomu gubernialnego miasta. Głównym zadaniem Zachęty było przede wszystkim organizowanie ekspozycji dzieł sztuki. Początkowo była to tak zwana wystawa nieustająca. Obrazy wieszano na ścianach, właściwie cały czas je wieszano i zdejmowano i tylko dzięki wzmiankom w prasie można było się zorientować, co przybyło albo co ubyło. Z czasem zaczęto organizować też coś w rodzaju wystaw czasowych i sprowadzono też, organizowano specjalne pokazy, a potem to się ubiło do dzisiejszych standardów. Oczywiście wystawy takie miały na celu z jednej strony jakby propagowanie sztuki jako takiej, ale również ułatwienie kontaktu między artystami i potencjalnymi nabywcami ich dzieł, co miało stworzyć takie podwaliny rynku sztuki. Zachęta wspierała to artystów również poprzez stypendia, ale również poprzez zakupy obrazów. Część z tych zakupów miała się złożyć na taką kolekcję sztuki polskiej, której stworzenie na cel postawiła sobie Zachęta. Natomiast część z obrazów była zakupywana po to, żeby rozlosować je pomiędzy członków, to znaczy każdy członek, który zapłacił roczną składkę, miał prawo do wzięcia udziału w loterii i nagrodą właśnie taki zakupiony obraz. Poza tym, po opłaceniu takiej rocznej składki można było przez rok bez ograniczeń zwiedzać wystawę, a także przysługiwała każdemu premia graficzna. Corocznie wydawana reprodukcja najlepszego lub najbardziej popularnego obrazu w danym sezonie. W zamyśle twórców Zachęty premie te miały złożyć się na Domową Galerię Malarstwa, która stanowiłaby przegląd sztuki polskiej. Trzeba pamiętać, że wystawy obrazów odbywały się w Warszawie, w Krakowie czy we Lwowie, w miastach, do których znaczna część potencjalnych odbiorców sztuki przyjeżdżała dwa razy do roku, to znaczy zimą na karnawał i w maju na wystawę rolniczą, tak zwany zielony karnawał. A taka reprodukcja obrazów w formie premii Towarzystwa Przyjaciół Sztuki czy ilustracja w gazecie często stanowiła dla nich szansę obcowania ze sztuką przez pozostałą część roku. Warto przypomnieć, że z jedną z idei przyświecających Komitetowi Zachęty było również pobudzenie rozwoju polskiej grafiki poprzez zamawianie reprodukcji obrazów u polskich grafików i litografów. Założenia tego nie przestrzegano zbyt konsekwentnie, ale wśród autorów premii graficznych możemy znaleźć nazwiska takich grafików i litografów jak Władysław Walkiewicz, Henryk Redlik czy Ignacy Łupiński. W pierwszym roku swojego istnienia Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wybrał na premię obraz Józefa Zimmlera Śmierć Barbary Radziwiłły. Jest to obraz oczywiście doskonale Państwu znany z naszej galerii malarstwa XIX wieku. Jest to obraz wyjątkowy, to znaczy on powstał na zamówienie kolekcjonera Leoparda Purczaka-Abramowicza. Natomiast okazało się, że wzbudzał takie zainteresowanie, że Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych postanowił zebrać pieniądze i odkupić go od kolekcjonera. I rzeczywiście jest to dzieło założycielskie kolekcji Zachęty Sztuk Pięknych. Rozpoczęto zbieranie składek, a Zimmler namalował dla swojego zleceniodawcy replikę tego obrazu. Obraz, jak Państwo doskonale wiedzą, przedstawia ostatnie chwile królowej Barbary, drugiej żony Zygmunta Augusta. Oczywiście wiedzą Państwo, że w tej jednej chwili tak naprawdę streszczona jest cała historia romansu, który toczył się między Zygmuntem Augustem a Barbarą z Radziwiłłów, wdową po wojewodzie nowogrodzkim i troskim Stanisławie Gaształdzie. Romans ten dlatego tak bardzo, znaczy jest chyba jedynym takim, powiedzmy, pobudzającym wyobraźnię romansem w polskiej historii. Nie wiem, czy Jan III, Marysienka, czy nawet Fryderyk Chopin i George Sand nie mają już takiej siły oddziaływania, jak właśnie Barbara Radziwiłłówna i Zygmunt August. Oczywiście, co w tym, znaczy z jednej strony to, co było takie dramatyczne, to, że czy romans, który jakby zakończył się ślubem, spowodował opór szlachty, która obawiała się, że wybranie żony z jednego z rodów arystokratycznych spowoduje no, wzrost jego znaczenia, a także no, pewną zaburzenie równowagi państwa. W związku z tym szlachta zażądała od króla unieważnienia małżeństwa. Zygmunt August nie uległ tym naciskom, doprowadził do koronacji Barbary, a królowa kilka miesięcy później zmarła i została pochowana w katedrze wileńskiej. Więc w tym romansie składa się wiele takich archetypicznych wątków, to znaczy miłość i przeciwności. Krótkie trwałe szczęście, a potem nagła śmierć. I ta śmierć, która z kolei przeszła w taką głęboką żałobę i też była początkiem legendy o z kolei wywoływaniu duchu Barbary Radziwiłłówny. Ta historia oczywiście, żeby takie historie potrzebują też bardzo dużo literatury, to znaczy nie tylko chodzi o obrazy, nie tylko chodzi o opowieści, ale także o dzieła literackie. I tutaj takim punktem wyjścia był dramat Alojzego Farnińskiego z 1817 roku. I oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że dramat z 1817 roku i obraz 1860 dzieli naprawdę bardzo dużo czasu i jedno powstanie listopadowe. Natomiast jak czyta się teksty prasowe z tego czasu, to wszyscy jednak powołują się na ten dramat Farnińskiego, także na teksty z epoki, na inne utwory literackie. Zresztą w tym dramacie on też ma swoją wagę patriotyczną, samo to wydarzenie, ponieważ pierwsze przedstawienie miało miejsce w roku 1817. To pokazuje portret Józefy Luduchowskiej, która wcieliła się w rolę Barbary. Przedstawienie wystawiono kilkanaście razy. Po powstaniu listopadowym zostało zakazane przez Rosjan i to też oczywiście spowodowało, że ten patriotyczny ładunek jeszcze się wzmógł. Wróćmy jednak, to taka trochę dygresja, natomiast to niesłychanie ciekawe, dlatego że właśnie to przedstawienie, które wprowadzało tą romantyczną historię takiego klasycznego teatru, gdzie wszystko działo się w jednym czasie, w jednym miejscu i poddane było regułą wręcz greckiego teatru. Wróćmy jednak do obrazu. Bo jakby ta świadomość przygotowała odbiorców do jakby właściwego i takiego przeżywania tego dzieła. Obraz po raz pierwszy, znaczy był prezentowany na Wystawie Krajowej Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1860, a następnie w Salonie Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. I wzbudził pozytywne opinie krytyków oraz entuzjastyczne, może entuzjazm to jest złe słowo, przyjęcie publiczności, które autentycznie było wzruszone dramatem zakochanego króla i umierającej pięknej żony. Relacje prasowe przytaczają liczne przykłady widzów podziwiających obraz w skupieniu i w ciszy, a wręcz modlących się o duszę Barbary, kontemplujących pełen skupienia i smutku, ale jednocześnie spokoju moment. Z nieco gorszą oceną spotkała się jednak premia zachętowska, która została właśnie wykonana według tego obrazu. Pozwolę sobie tutaj zacytować fragment z tygodnika ilustrowanego. Też mam tutaj, Państwo też mogą go przeczytać. Widzieliśmy tu litografię z tego obrazu, jakie Warszawskie Towarzystwo Sztuk Pięknych przeznaczyło na premium dla swoich akcjonariuszów. Ale pomimo, że niezły robi efekt na pierwszy rzut oka, po bliższym rozpatrzeniu się nie oddaje delikatnych cieni stanowiących cały urok Barbary. Część ta najciekawsza wydaje się pominiętą i zagmatwaną. Mniemam, że tylko biegły i miękki rylec byłby w stanie dać przypomnienie oryginału. Litografia, ten handlowy środek reprodukcji dzieł sztuki, nigdy nie potrafi zastąpić rytownictwa, chociaż się o to kuszono wszelkimi sposobami. Poza krytyczną oceną jakości tej premii, warto też zwrócić uwagę właśnie na rozróżnienie i na jakby takie wartościujące stwierdzenie dotyczące różnych technik graficznych, że rylec, czyli klasyczny miedzioryt, byłby w stanie być może oddać piękne dzieło. Jeśli chodzi o litografię, to ona nie ma aż takich możliwości właśnie artystycznych. I to jak Państwu już mówiłam, technika litografii została wynaleziona pod koniec XVIII wieku i początkowo miała służyć do odbijania nut. I w pierwszej, bo jej autor Alois Zennefelder po prostu nie mógł znaleźć wydawcy dla swoich utworów muzycznych. W pierwszej połowie XIX wieku była to technika, po którą co prawda chętnie sięgali artyści, bo była stosunkowo łatwa w wykonaniu. Natomiast wykonywano w niej portrety popularyzujące słynne osobistości świata sztuki, polityki czy nauki, ale także wizytówki, kalendarze, reklamy i karty dań. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że ten obraz Zimlera był wielokrotnie reprodukowany w różnych kontekstach. Tutaj pokazuję Państwu ilustrację do kalendarza, maleńką litografię o wielkości 12 x 12,5 cm, która znalazła się w noworoczniku ilustrowanym dla Polek i była ilustracją do tekstu Eleonory Ziemińskiej o Barbarze Radziwiłłowej. To był taki komentarz do artykułu Bartoszewicza Charakter Barbary Radziwiłłowny i choroba i śmierć. Podstawą do tej litografii była także, znaczy do tej litografia ta też została sfotografowana w zakładzie Maksymiliana Fajansa. To jest ciekawe, że nie jest to fotografia zrobiona bezpośrednio z obrazu, tylko jest to fotografia zrobiona z litografii, bo w ten sposób łatwiej było uchwycić właśnie rysunkowy aspekt pierwowzoru. I pokazuję Państwu ta liczna reprodukcja tego samego obrazu, żeby zwrócić uwagę na jedno ważne zagadnienie. To znaczy w XIX wieku spotykamy się z takim zjawiskiem, znaczy nie tylko wtedy, takich obrazów hitów. Obrazów, które były pokazywane na wystawach, które były wielokrotnie reprodukowane w różnych technikach i w różnych kontekstach. I to właśnie one, najczęściej one, z dzisiejszego punktu widzenia są dla nas, znaczy bardzo często to właśnie one są bardzo, bardzo rozpoznawalne. Jednak mimo cytowanej wyżej krytycznej oceny litograficznych reprodukcji, zachęta nie porzuciła tego środka technicznego do wykonywania swoich graficznych premii, a przez pewien czas Władysław Walkiewicz, czyli autor Śmierci Barbary Radziwiłłowny, którą przecież Państwo widzieli, był wręcz monopolistą w zdobywaniu zleceń na prace reprodukcyjne. Jednak w 1869 roku wykonanie litograficznej reprodukcji przypadło w udziale innemu warszawskiemu warsztatowi litograficznemu, a mianowicie Maksymilianowi Fajansowi. W jego zakładzie tego wpływowego litografa, ale również fotografa, powstała reprodukcja obrazu Józefa Zimlera Przysięga Królowej Jadwigi. Było to dla Zimlera wyjątkowo płótno. Zaplanował to monumentalne dzieło, żeby zaprezentować się na wystawie światowej w Paryżu w roku 1867. Podobnie jak w przypadku śmierci Barbary Radziwiłłowny, Zimler zdecydował się na zaczerpnięcie tematu z historii polskiej i uczynił bohaterką ponownie młodą i piękną królową. Tutaj pokazuję Państwu obraz, premię wykonaną właśnie w zakładzie Maksymiliana Fajansa. Ukazał scenę, gdy Jadwiga, widziana w wieku 12 lat za mąż za Władysława Jagiełłę, przysięga, że nie dopuściła się małżeńskiej zdrady. Biblię, na którą przysięga, trzymał w ręku kasztelan Wojnicki Jaś Kostęczyna. Ręce ku górze wznosi kanonik krakowski Wyż, a Władysław Jagiełło z niepokojem przygląda się całej scenie. Z taką niepewnością może bardziej. Oskarżyciel Jadwigi, Gniewosz Zdalewic, ukazany został w głębi obrazu. Zimler wiązał z tym obrazem niesłychane nadzieje, to znaczy przygotowywał się do niego bardzo długo. Jeśli chodzi o tekst, znaczy o taką podkład historyczny, czy informacje historyczne, zaczerpnął je z dzieła Karola Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło. Wykonał również szereg studiów do tego obrazu. Jednak pomimo wysiłku włożonego przez malarza, płótno nie zostało takiej popularności jak śmierć Barbary Radziwiłłówny. Nie przyniosło mu również medalu na wystawie światowej, na który bardzo liczył. Po powrocie z Paryża miała miejsce prezentacja obrazu w warszawskiej Zachęcie, a mimo niezbyt pochlebnych recenzji prasowych, TZSP, czyli Zachęta, zdecydowała się na reprodukcję tego obrazu w formie premii. Graficzne powtórzenie tej kompozycji znalazło się również na łamach warszawskiego tygodnika Kłosy. Rycinie towarzyszył rozbudowany komentarz autorstwa historyka literatury Fryderyka Henryka Lewestama, który opisał ukazany tam przebieg zdarzeń oraz wymienił źródła historyczne, z których malarz korzystał. Autor doceniał kunszt malarza, dość jednak krytycznie nastawiony był do możliwości oddania zalet obrazu przez graficzną reprodukcję. Słaby to odcień piękności pierwowzoru, bo zaledwie tylko lekkie może dać wyobrażenie o niezrównanej technice w szczegółach. Żadnego o mistrzowskim kolorycie. Który przecież jest głównym środkiem artystycznym działającym w malarstwie. Sami też oglądaliśmy ten obraz zbyt krótko, iżbyśmy szczegóły te z pamięci należycie zdołali tu... Przepraszam, coś tutaj... Coś się nie zgadza. W każdym razie jakość reprodukcji nie była wystarczająca. Jak już Państwu wspominałam, litografia jako technika graficzna nie cieszyła się szczególną estymą. Podobnie zresztą było ze stalorytem, techniką opartą na mieciorycie i wynalezioną pod koniec XVIII wieku przez Jacoba Perkinsa i Gideona Fermana. A potem opatentowaną w roku 1820 przez Charlesa Hita. Jej pierwotne zastosowanie to produkcja banknotów i papierów wartościowych i do dziś bywa jeszcze wykorzystywana do tego celu. W pierwszej połowie XIX wieku stosowano ją również do ilustrowania książek. W tej właśnie technice wykonana jest reprodukcja zaginionego dzisiaj obrazu Józefa Branta Powitanie stepów. Tym razem pokazuję Państwu premię Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Instytucja ta powstała nieco później niż warszawska Zachęta, bo na przełomie lat 1867 i 1867 i istniała do II wojny światowej. Pierwsza wystawa TPSP w Lwowie została zorganizowana w 1867 roku i towarzystwo postawiło sobie za zadanie prezentowanie wyłącznie dzieł artystów polskich. Przez pewien czas towarzystwo to zrzeszyło się z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, a szczególnie ożywiona działalność to był sam początek wieku XX. Premia, którą Państwu pokazuję, została wykonana przez Wilhelma Rohra. I to, co jest ciekawe, a jest to premia za rok 1878. I to, co jest ciekawe, ta sama płyta graficzna została wykorzystana w 8 lat później, w roku 1886, jako premia dla członków Wedeńskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, kiedy postanowiono raz jeszcze, kiedy właśnie w Wiedniu postanowiono raz jeszcze wykorzystać reprodukcję tego obrazu. To jest niesłychanie interesujące, to znaczy, że krążenie matryc i tylko, że odbijanie ponownie odbitek z tych samych płyt graficznych. No ciekawy tu już jest kierunek, że nie sprowadzono matrycy z Wiednia, matryca została zamówiona dla Lwowa, a dopiero potem wykorzystana w Wiedniu, a nie odwrotnie. Wróćmy jednak do Branta. Podobnie jak w przypadku śmierci Barbary Radziwiłłówny Zimlera, tak samo Powitanie Stepu to jeden z kluczowych dzieł w jego karierze. Namalowany został w roku 1874 i eksponowany był na wystawie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie w roku 1876. A dwa lata później, w 1878, prezentowano go na wystawie światowej w Paryżu, gdzie został uhonorowany prestiżowym medalem drugiej klasy. Ostatecznie został zakupiony do zbiorów Muzeum Miejskiego w Królewcu i dzisiaj uchodzi za zaginiony. Dzieło to było na tyle popularne, że artysta powtórzył je. Ta druga wersja też uznawana jest za zaginiona. I jeden z warszawskich sprawozdawców czasopisma Kłosy, Michał Wołoski, ukrywający się pod pseudonimem Bonaventura Kopeć, w relacji z pracowni Branta opisuje, jak Brant już jeden obraz sprzedał i maluje drugi taki sam na zamówienie. Ze wszystkich zachowanych obrazów z tej serii mogę pokazać Państwu tylko jeden zachowany, to jest właściwie jedyny zachowany wariant tej kompozycji. Jest to właściwie szkic kompozycyjny, który niedawno był na rynku sztuki. Koleżanki z Muzeum Narodowego autorstwa niedawnej wielkiej monograficznej wystawy Branta doliczyły się jeszcze jednego, ale innego szkicu do tej kompozycji, który również uchodzi za zaginiony. Tu warto jeszcze przypomnieć o jednym fakcie dotyczącym twórczości Józefa Branta. Większość swojego życia spędził w Monachium i w zbiorach polskich jest stosunkowo niewiele jego dzieł. Jednak w XIX wieku jego prace były doskonale znane polskiej publiczności właśnie dzięki graficznym reprodukcjom, również prasowym. I uznawany był Brant właśnie obok Jana Matejki i Henryka Siemieradzkiego za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Wróćmy jednak do Powitania Stepów. Obraz ten występował oczywiście pod różnymi tytułami, m.in. Pieśń wojenna Ukraińców i ukazuje Petra Konaszewicza Sachajdycznego na czele ukraińskich jeźdźców. Brant zainspirował się poematem Józefa Bogdana Zaleskiego Wyprawa Chocimska z roku 1839, który opiewa wyprawę wojsk polskich i kozackich pod Chocim, której celem było wzięcie udziału w walce z Turkami. Zaleski z werwą opisuje ciągnące wojsko kozackie. I co ciekawe, to że ten obraz, ta wizja jakby wzięta z literatury też trafiła potem do literatury, ponieważ zainspirowała Henryka Sienkiewicza do pewnych scen w Ogniem i Mieczem, w związku z czym to krążenie tematów między literaturą a malarstwem jest niesłychanie interesujące. Co jest jeszcze ciekawe, ten temat powitania stepów jasny i czytelny dla polskich widzów okazał się jednak niejednoznaczny dla paryskich odbiorców obrazu, którzy dopatrzyli się w tym dziele arabskich jeźdźców na pustyni i nie do końca byli przekonani co do dokładności oddania tej sceny. Przejdźmy może dalej. Tutaj chciałam jeszcze pokazać kolejną reprodukcję. Na przykładzie wspaniałej ryciny autorstwa Henryka Rydlicha, stanowiącego premię Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, możemy podziwiać jedno z największych osiągnięć grafiki reprodukcyjnej. Tutaj, w odróżnieniu od poprzednio omawianych dzieł wykonanych w mniej szlachetnych technikach reprodukcyjnych, mamy do czynienia z prestiżowym i mistrzowskim połączeniem akwaforty i miedziorytu. Autorem tej reprodukcji jest Henryk Redlich, grafik, który rytownictwa uczył się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a po jej likwidacji kontynuował naukę jako stypendysta TZSP w Dreźnie i Monachium. Mimo że zachęta zapłaciła za naukę Redlicha za granicą, nie tak chętnie zamawiało u niego prace graficzne. Jedna z jego pierwszych reprodukcji dla zachęty Wieczornica według obrazu Maksymiliana Gierymskiego nie spotkała się z aprobatą komisji, która zdecydowała się na powrót do mniej szlachetnej, ale bezpieczniejszej litografii. Radnik wykonał dla zachęty również piękną rodzinę według kazania skargi Jana Matejki w roku 1877. Realizacja tego zamówienia nie obyła się jednego z pewnych trudności. Początkowym zleceniodawcą reprodukcji było krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, a kazanie, a obraz w tym czasie stanowił własność hrabiego Maurycego Potockiego, który sprowadził akurat wtedy obraz do Warszawy. Radnik udał się więc do właściciela i posługując się pisemnym pozwoleniem Matejskiej rozpoczął pracę nad reprodukcją. Równocześnie Komitet TZSP zwrócił się w tym samym czasie do Potockiego z prośbą o możliwość eksponowania tego dzieła na swoich salach, na co uzyskał zgodę. Nie mogąc pracować nad ryciną na miejscu, radnik poprosił o pozwolenie na sfotografowanie dzieła Matejki, by móc opracowywać rycinę, posługując się fotografią. Ostatecznie zgoda nie została mu przyznana i grafik musiał czekać, aż skończy się ekspozycja obrazu Matejki w Zachęcie. Ostatecznie musiało dojść do porozumienia między Zachętą i TPSP w Krakowie, ponieważ ta sama rycina stała się premią dla członków obu towarzystw. Mimo opisanych trudności, kazanie skargi okazało się być wielkim sukcesem Redlicha. Na wystawie w Paryżu w 1877 roku zostało wyróżnione złotym medalem i spotkało się z przychylnym przyjęciem krytyki. Jak było w przypadku poprzednio omawianych obrazów, wróćmy jednak do Unii Lubelskiej. Unia Lubelska, podobnie jak wcześniej omawiane obrazy, przyniosła bowiem Matejce liczny zaszczyt. W roku 1870 prezentowana była na paryskim salonie, a artysta otrzymał Krzyż Kawalerski Legii Honorowej. 8 lat później obraz został nagrodzony wraz z dwoma innymi obrazami, zawieszeniem dzwonu Zygmunta i Wacławem Wilczkiem z Czeszowa, wielkim honorowym złotym medalem na wystawie powszechnej w Paryżu. Sam obraz, spójrzmy jednak na sam obraz. Za największe osiągnięcie panowania ostatniego z Jagiellonów uznawano doprowadzenie do zawarcia Unii Lubelskiej w roku 1569. Matejko planował namalowanie tego obrazu, żeby uczcić 300-lecie tego kluczowego momentu w dziejach w historii Polski. Jak zwykle w swoich obrazach zrezygnował z dosłowności w przedstawieniu historycznego wydarzenia, kondominując w jednej scenie dwa momenty Sejmu Lubelskiego. Chwilę, gdy król z krzyżem w rękach nakłaniał posłów do podpisania aktu oraz późniejszy moment zaprzysiężenia Unii. I tutaj można jakby zobaczyć te wszystkie postacie, które są przedstawione. Na obrazie przysięga na akt trzymany przez prymasa Jakuba Ochańskiego składa kasztelan krakowski Marcin Zborowski. Jednak nie wszystkie ukazane na płótnie postacie, a co za tym idzie na reprodukcji, zaangażowane w przygotowanie Unii Lubelskiej lub skrajnie jej przeciwne, jak Jan Chodkiewicz, marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, klęczący po prawej stronie obrazu i z rozpaczy kryjący twarz w dłoniach, było obecne na Sejmie Lubelskim. Artysta stworzył panoramę Rzeczpospolitej czasów Złotego Wieku, uwieczniając przedstawicieli różnych wyznań, m.in. Jana Łaskiego, zwolennika stworzenia Kościoła Narodowego w Polsce, który pomaga wstać z fotela biskupowi wileńskiemu Walerianowi Protasiewiczowi Suszkowskiemu. Osoby obecne w Zamku Lubelskim, Bogosławi, siedzący na fotelu z lewej strony kompozycji, zaangażowany w działalność kontrreformacyjną biskup Stanisław Hozjusz. Oczywiście to jakby sam temat obrazu byłby bardzo rozwijany, trwałby jeszcze długo, ale warto jest wspomnieć, że dzięki Leopoldowi Majetowi mamy w naszych zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie nie tylko wyjątkową odbitkę z tej kompozycji z remarką w formie portretu Jana Matejki i odręczną sygnaturą Redlicha, ale również odbitkę stanową, którą artysta wykonał, żeby skontrolować przebieg pracy. Również ta rycina przyniosła Henrykowi Redlickowi uznanie krytyki, która doceniała mistrzostwo Rylca i fakt, że dzieło to nie odbiegło od oryginału. Jednak było to za mało. I artysta zmuszony był, nie zyskując kolejnych zamówień, zmuszony był wyjechać z Polski, a jego ostatnia praca, która powstała dla zachęty i nie została ukończona, wykonał już w Paryżu i był to stańczyk Jana, według obrazu Jana Matejki. W 1893 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zdecydowało się na wydanie całego zeszytu reprodukcji zamiast pojedynczej ryciny. Na ten mini album złożyło się 5 plansz, które mogą Państwo oglądać na wystawie Łopieńskiego. 3 z nich wykonał Ignacy sam Łopieński. To Nagromniczną według obrazu Alfreda Wierusza Kowalskiego, Polowanie na jelenia według obrazu Juliana Fałata oraz portret Jana Matejki według jego autoportretu. 2 plansze, Nowy Zjazd według obrazu Józefa Rzeszkiewicza oraz Mokradła według obrazu Józefa Chełmońskiego wyrytowane zostały przez kolejnego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, Feliksa Stanisława Jasińskiego. A korekty naniósł na płytę Ignacy Łopieński. Jasiński był wyjątkową postacią, jeśli chodzi o polską grafikę reprodukcyjną. Pochodził z polskiej rodziny, ale urodził się w Belgii i choć większość czasu swojego życia spędził za granicą, pracował również dla polskich zleceniodawców. Wykonanie premii zleciło mu Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Przyjaciół Sztuk Pięknych, powierzając wyprodukowanie obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja. Jasiński przyjął to zamówienie i wykonał rycinę wraz ze swoim przyjacielem, francuskim grafikiem Felixem Valotonem. Podobnie jak Unia Lubelska, tak samo uchwalenie Konstytucji 3 maja było w jakimś sensie obrazem rozczyńcowym. Matejko namalował go obraz w roku 1891 i prezentowane było jeszcze nieukończone w sukiennicach w Krakowie właśnie 3 maja 1891 roku. Być może właśnie wtedy powstał pomysł wykonania graficznej premii TPSP. I choć Jasiński pracował również nad reprodukcjami dzieł dawnych mistrzów, jak Sandro Botticelli czy Jan van Eyck, to największą sławę przyniosła mu jednak współpraca z angielskim malarzem drugiej fali ruchu prerafaelickiego, czyli Edwardem Burne-Jonesem. Wykonał kilka reprodukcji jego olejnych obrazów, jak Zwierciadło Wenery czy Zwiastowanie, ale jego największym sukcesem świadczącym o tym, że grafik reprodukcyjny potrafi doskonale zrozumieć i zinterpretować dzieło sztuki, jest jego rycina Złote Schody. Obraz namalowany w roku 1880, znajdujący się aktualnie w zbiorach Tate, przedstawia 18 kobiet schodzących ze schodów. Niejasne znaczenie obrazu, którego autor skupia się raczej na intrygującym, onirycznym nastroju niż opowiedzeniu konkretnej historii, było przedmiotem wielu dyskusji wśród współczesnych. Reprodukcja Jasińskiego, wykonana w technice miedziorytu, była tak doskonała, że Burne-Jones po jej obejrzeniu postanowił poprawić obraz, ponieważ dopiero mógł dostrzec swój błąd w kompozycji. Reprodukcja ta była do tego stopnia doceniona przez krytykę i samego malarza, że w Londynie wystawiano rycinę wraz z płytą graficzną jako przykład mistrzostwa artysty. Co interesujące, Edward Burne-Jones podpisywał swoim nazwiskiem niektóre odbitki graficzne wykonane przez Jasińskiego. Było to szczególnie ważne, ponieważ tym samym potwierdzał swoją sygnaturą jakość reprodukcji. Zresztą zjawisko artystów, malarzy podpisujących swoim nazwiskiem reprodukcję obrazów było w XIX wieku bardzo popularne. Takie sygnowane przez malarzy odbitki zyskiwały wyższą ocenę na rynku jako dzieła bardziej zbliżone do oryginału, których artystyczność została potwierdzona przez autorytet. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Jasiński, podobnie jak Ignacy Łopieński, uprawiał również grafikę autorską. O ile jednak w swoich reprodukcjach zazwyczaj posługiwał się miedziorytem, tutaj w grafice autorskiej sięgał chętnie po technikę drzeworytu, skrajnie odmienną i pozwalającą na zupełnie inne efekty artystyczne. Na koniec przeglądu Premii Towarzystw Przyjaciół Sztuk Pięknych chciałabym pokazać reprodukcję obrazu Henryka Siemieradzkiego Chopin w salonie Radziwiłła. Powstała ona w technice heliograwiury. Najkrócej mówiąc, jest to rodzaj wykonania odbitki graficznej, które polega na przeniesieniu rysunku na płytę metodą fotograficzną, a następnie wytrawiono ją w sposób zbliżony do akwatinty. Ten skomplikowany proces daje odbitkę, która łączy w sobie wierność fotograficznej reprodukcji i elegancję grafiki warsztatowej. Technika ta wynaleziona została w latach 70. i miała swoje 5 minut, a właściwie swoją dekadę w latach 80. XIX wieku, kiedy szczególnie chętnie wykorzystywana była do produkcji eleganckich albumów z reprodukcjami dzieł sztuki. Tym razem warszawska Zachęta zdecydowała się powierzyć berlińskiemu zakładowi Ludolfa Schustra wykonanie reprodukcji obrazu Henryka Siemieradzkiego Chopin w salonie Radziwiłła. Obraz powstał w roku 1887 na zamówienie poznańskiego księgarza, wydawcy i literata Karola Kozłowskiego. To sporych rozmiarów płótno już w 1887 roku prezentowane było w warszawskiej Zachęcie. Ukazuje ono Fryderyka Chopina grającego w salonie Antoniego Radziwiłła, arystokraty wieloletniego namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale również kompozytora. W salonie możemy rozpoznać jego żonę, Luizę Pruską, jego córkę Elizę. Wśród słuchaczy odnajdujemy również słynnego niemieckiego uczonego i podróżnika Aleksandra von Humboldta. Wiadomo, że Chopin znał Antoniego Radziwiłła, że był pod wrażeniem jego utworu Faust, zainspirowanego poematem Goethego, i że w 1828 roku odwiedził go w Antoninie, jego letniej siedzibie. Skomponował tam salonowy utwór na fortepian i wiolonczele i dawał lekcje muzyki Fandzie Radziwiłłównie. Badacze twórczości Siemieradzkiego i życiorysu Chopina mają jednak wątpliwości co do tego, czy przedstawiony na obrazie koncert rzeczywiście odbył się w takim kształcie, i zastanawiają się, gdzie mógł mieć miejsce, by mógł w nim wziąć Aleksander von Humboldt, którego zresztą Chopin miał szansę poznać w Berlinie w 1828 roku i którego podziwia. Dominuje jednak przekonanie, że źródłem tego obrazu była literatura, a z tej literatury i zawarta w niej nie do końca sprawdzona, lecz sugestywnie opisana anegdota znajdująca się w jednej z książek. Jednak z dzisiejszego punktu widzenia ważniejsze niż historyczna prawda ukazanej w obrazie z anegdoty jest oddziaływanie płótna, na które błyskawicznie zareagowała prasa. Niemal równocześnie w 1888 roku reprodukcję obrazu opublikowały Tygodnik Ilustrowany oraz Kłosy. W Kłosach pojawiła się niewielka cynkotypia, przepraszam, straszne zdjęcia, ale w takim udało mi się znaleźć akurat odbitkę w takim stanie, znaczy w sensie w internecie, nie w naszych zbiorach oczywiście. Przepraszam bardzo. W Kłosach pojawiła się niewielka cynkotypia wykonana w zakładzie Angerer i Goszul z lakonicznym podpisem, natomiast redakcja Tygodnika Ilustrowanego postanowiła poświęcić Chopinowi cały numer, ozdabiając jedną ze stron reprodukcją obrazu wykonaną przez Józefa Łoskoczyńskiego w technice drzewo rytu sztorcowego. I w tym momencie przechodzimy już do krótkiego podsumowania, jednak chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko, mianowicie na prasę ilustrowaną, której ramy zapełniały różnego rodzaju drzeworyty. Omówiąc o różnych słynnych obrazach i słynnych reprodukcjach, bardzo często podawałam Państwu przykłady również prasowego odbioru tych dzieł. Prasa ilustrowana to fenomen charakterystyczny dla wieku XIX, a jej bujny rozkwit był możliwy dzięki wynalazkowi angielskiego grafika Thomasa Bewicka, który w 1768 roku wykonał pierwszy drzeworyt sztorcowy. Była to technika druku wypukłego, która pozwalała na równocześnie odbijanie na jednej prasie zarówno tekstu, jak i ilustracji. Prasa ilustrowana na szerszą skalę pojawiła się najpierw w Anglii, a potem we Francji. Było to już w latach 30. i 40. XIX wieku. Na ziemiach polskich najważniejsze tytuły, takie jak Tygodnik Ilustrowany czy Kłosy, pojawiły się po połowie XIX wieku i przejęły wraz z innymi społecznymi ciałami misję kształtowania i edukowania społeczeństwa. Choć centrum wydawniczym tego czasu była Warszawa, to pisma te miały dużo szersze oddziaływanie, rozchodziły się bowiem drogą prenumeraty do miast i miasteczek, oraz dworów ziem, dawnej Rzeczpo, dawnych ziem Rzeczpospolitej. Propagowanie sztuki polskiej od początku było jednym z zadań, jakie wzięły na siebie te czasopisma. Realizowane jest zarówno poprzez publikowanie tekstów o charakterze krytyczno-artystycznym, ale także poprzez reprodukowanie dzieł sztuki. Tu warto wspomnieć również o tym, że współpraca z prasą ilustrowaną była ważnym elementem w budowaniu kariery artystycznej. Z jednej strony rysowanie dla prasy było źródłem dochodów dla często niezbyt zamożnych artystów, z drugiej strony jednak dzięki popularyzowaniu obrazów w prasie ilustrowanej nazwiska niektórych artystów stały się rozpoznawalne, co miało wpływ na ich dalszą karierę zawodową. Przykładem takich artystów, którzy chętnie współpracowali z prasą ilustrowaną, byli na przykład Jan Matejko i Aleksander Gieremski. Tutaj pokazuję Państwu zestawienie obrazu Jana Matejki, Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna oraz ilustracji pochodzącej z tygodnika Kłosy. Co jest ciekawe, to jest to, że Jan Matejko bardzo chętnie współpracował z Kłosami, nadsyłał im swoje rysunki, a także brał udział w procesie przygotowywania reprodukcji, robiąc odręczne rysunki ze swoich obrazów. I to, tak samo jak w przypadku tej sygnatury Edwarda Burne-Jonesa, podnosiło prestiż i zbliżało reprodukcję do oryginału. Tutaj znów mamy dowód na to, jak bardzo temat Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny był ważnym i poruszającym motywem, tak, do którego często wracali różni artyści. Drugim przykładem jest Aleksander Gieremski, który też chętnie współpracował z prasą, rysowanie rysunków z podróży na przykład do Włoch było dla niego sposobem na podreperowanie bardzo niewielkiego budżetu. Tutaj z kolei pokazuję reprodukcję jego obrazu Siesta włoska. Obraz, który właściwie pozostał nieukończony i ta rycina reprodukcji została też wykonana z nieukończonego, nie namalowanego do końca obrazu. Zresztą o tym, że Aleksander Gieremski też sam wykonał rysunek ze swojego obrazu do reprodukowania w czasopiśmie. Sam zresztą dopytywał się kierownika artystycznego Kłosów Marcina Olszyńskiego, czy już jest ten numer, czy już jest reprodukowany, czy już jest wydany. No ponieważ liczył na to, jak liczyli wszyscy artyści, że właśnie reprodukowanie obrazu w prasie zwiększy jego wpływ i rozpoznawalność jego nazwiska. Na koniec jeszcze jeden przykład, to znaczy orientalistyczny obraz, reprodukcja obrazu Jeana Leona Jeroma, Egipt, Kurier Baszy. Ta reprodukcja również pochodzi z warszawskiego tygodnika Kłosy i pokazuje, że w tym krajowych czasopismach nie tylko reprodukowano to, co można było oglądać na warszawskich wystawach, ale również starano się o to, żeby zapewnić czytelnikom i widzom kontakt z najbardziej rozpoznawalnymi czy atrakcyjnymi europejskimi artystami, właśnie takimi jak orientalista Jean-Jérôme, czy bardzo słynny Hans w swoim czasie wiedeński artysta Hans Makart. Zresztą temat reprodukcji w prasie ilustrowanej to jest chyba temat na zupełnie inną opowieść. Jak Państwo wiedzieli z powyższego doboru przykładów, ta swoista hierarchia technik graficznych, to znaczy wyższy, bardziej ceniony klasyczny miedzioryt, niżej ceniona XIX-wieczna litografia, nie do końca przekładała się na to, jakie decyzje podejmowały komitety towarzystw artystycznych w wyborze autorów swoich premii. Warto podkreślić, że do reprodukowania zazwyczaj wybierano obrazy sławne o wysokiej wartości artystycznej, które były nagradzane na międzynarodowych wystawach sztuki, przysparzając tym samym sławę szkole polskiej w malarstwie. Te najważniejsze dzieła, obrazy hity, obrazy gwiazdy, często reprodukowane były w różnych technikach i w różnych kontekstach, utrwalając się w świadomości odbiorców i tworząc ikonosferę, rozpoznawalne znaki sztuki polskiej. Utrwalały również kanon nazwisk, takich jak Jan Matejko, Henryk Siemieracki, Józef Zimmer, Józef Brandt, które są dzisiaj rozpoznawalne w historii sztuki polskiej. Warto również zapamiętać nazwiska Henryka Redlicha, Stanisława Jaśnickiego czy Władysława Walkiewicza, dzięki którym płótna wielkich malarzy mogły docierać możliwie do najszerszej publiczności. Reprodukcje graficzne w XIX wieku były częścią globalnego, a na pewno europejskiego obiegu sztuki, wystaw światowych, paryskich salonów, przyznawanych nagród i zdobywanych medali. Organizatorzy polskiego życia artystycznego bardzo chcieli zrobić wszystko, żeby wprowadzić szkołę polską w ten właśnie europejski obieg, żeby nazwiska Matejki czy Zimlera liczyły się w europejskim świecie sztuki, a za każdym razem, kiedy się to udawało, znajdowało to swoje odzwierciedlenie w wydawanych reprodukcjach. Dziękuję bardzo.